Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież Franciszek spotkał się z prezydentem Słowenii. Karmelitanki z syryjskiego Aleppo apelują o zaprzestanie bombardowań tego umęczonego miasta. 900 milionów ludzi żyje w skrajnej nędzy. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Witam 17 października i zapraszam na aktualności. Papież Franciszek przyjął na specjalnej audiencji prezydenta Słowenii Boruta Pahora. Wspomniano dobre obustronne relacje także w perspektywie mijającego wkrótce 25-lecia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Słowenią. Zwrócono też uwagę na sytuację międzynarodową ze szczególnym odniesieniem do kontekstu regionalnego i wyzwań, przed jakimi stoi Europa. Chrześcijanie wypędzeni przed 2 laty z równiny Niniwy przyjmują z nadzieją, ale i obawami wiadomości o ofensywie wojsk irackich, której celem jest wyzwolenie Mosulu spod władzy tzw. państwa islamskiego. Istnieją obawy, że Mosul stanie się drugim Aleppo. Jednak, jak zauważa arcybiskup Basil George Kasmusa, wielu uchodźców nigdy nie pogodziło się z utratą swego domu.
Wszystkie serca są zwrócone w kierunku Mosulu i równiny Niniwy, nawet jeśli 40% chrześcijan z tego regionu opuściło już Irak. Niektórzy są w Jordanii, Libanie czy Turcji, inni, bardzo liczni, udali się na zachód, do Europy, Stanów Zjednoczonych, a nawet Australii. Ale wciąż jeszcze wielu jest tych, którzy na pewno powrócą do swych domów, jeśli zaprowadzony zostanie pokój i zapewni się im bezpieczeństwo, bo to jest podstawowy warunek, aby móc dalej żyć w tym regionie.
Mieszkające w Aleppo karmelitanki apelują o natychmiastowe zaprzestanie bombardowań tego umęczonego miasta.
To, czego jesteśmy świadkami, dawno już przekroczyło wszelką ludzką wytrzymałość. Dość krwi niewinnych ludzi. Błagamy o zaprzestanie bombardowań. Od 3 lat nasze zrujnowane miasto jest celem nieustannych ataków, piszą siostry. Cytują świadectwo jednego z zaprzyjaźnionych księży, który, jak im opowiadał, ostatnimi czasy jedynie grzebie zmarłych i przewodniczy kolejnym pogrzebom, także niewinnych dzieci. Karmelitanki przypominają, że wspólnota międzynarodowa będzie musiała odpowiedzieć przed Bogiem za podejmowane obecnie działania. W obróconym w gruzy Aleppo przed wojną mieszkało 160 tysięcy chrześcijan. Obecnie pozostało ich tam nie więcej niż 35 tysięcy.
We wszystkich świątyniach chrześcijańskich Sudanu Południowego promuje się inicjatywę pokojową mającą na celu powstrzymanie walk plemiennych i niedopuszczenie do ludobójstwa, o którym coraz częściej mówi się w tym kraju.
Konflikt między 2 grupami etnicznymi, Dinka i Nuer, reprezentowanymi odpowiednio przez zwolenników obecnego prezydenta kraju i byłego wiceprezydenta, zaostrzył się od grudnia ubiegłego roku, prowokując kolejną wojnę domową i jeden z największych kryzysów humanitarnych. Stąd kościelna inicjatywa pokojowa celem zmniejszenia wzajemnych napięć i budowania pojednania. Co ciekawe, sudańscy zwierzchnicy kościelni wzorują się na inicjatywach podejmowanych w Rwandzie po to, by przezwyciężyć plemienne traumy związane z ludobójstwem z 1994 roku. W tym celu przedstawiciele Rady Kościołów Sudanu Południowego odwiedzili Kigali i rozmawiali z ludźmi promującymi dialog, pojednanie i wzajemne przebaczenie w rwandyjskim społeczeństwie.
Z każdym rokiem na świecie rośnie ubóstwo, jednocześnie bogaci jeszcze bardziej pomnażają swoje majątki. Dane te przypominają kościelne organizacje pomocowe z okazji przypadającego dziś Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. ONZ szacuje, że aż 900 milionów ludzi żyje obecnie w absolutnym ubóstwie, a majątek zaledwie 1% ludzkości przekroczył zasoby pozostałych 99% mieszkańców naszej planety. Z tej okazji stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ przypomniał, że wciąż największymi ofiarami ubóstwa są dzieci. Umiera ich każdego dnia 16 tysięcy, a śmierć połowy z nich spowodowana jest niedożywieniem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
pod hasłem Z dawna Polski tyś królową, Maryjo, na Jasnej Górze odbyło się ogólnopolskie sympozjum mariologiczne. Spotkanie wpisało się w rok jubileuszowy 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W trzydniowej sesji udział wzięli naukowcy z różnych ośrodków akademickich oraz kustosze polskich sanktuariów. Organizatorami sympozjum byli Polskie Towarzystwo Mariologiczne i Zakon Paulinów. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Hen. Zapraszam na materiał Radia Jasna Góra.
Po co sympozjum? No właśnie po to, żebyśmy mogli wrócić do tych treści.
Ojciec Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów.
I do tych idei, które towarzyszyły nie tylko królowi Janowi Kazimierzowi w 1656 roku, kiedy to właśnie zainspirowany cudownymi wydarzeniami obrony Jasnej Góry i również zwycięstwa, które przyszło mimo klęsk i tej odnowy potem, trzeba było dopełnienia. Król obrał Maryję królową Polski, ale nie wręczył Matce Bożej dosłownie koron, żeby dopełnić jakoś tego duchowego ślubowania. Oczywiście Matka Boża wcześniej już miała korony, które były wkładane na jej wizerunek, ale po raz pierwszy w 1717 roku, po długim staraniu Paulinów, króla, Sejmu, Senatu, ale też nuncjusza apostolskiego w Polsce, udało się decyzją papieża Klemensa XI włożyć Matce Bożej uroczyście korony, które nazywamy klemensowskimi. Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej poza Rzymem, bo do tamtego czasu wszystkie wizerunki, jeśli były koronowane, to były tylko na Watykanie czy w Rzymie dosłownie.
Trzy główne wątki rozważaliśmy.
Ojciec profesor Grzegorz Bartosik.
Pierwszy to, co oznacza w ogóle to, że Maryja jest królową. W jakim sensie możemy mówić o jej królowaniu? Jak to jej królowanie ma się do królowania Chrystusa, a także co znaczy, że jest królową Polski. Drugi aspekt miał charakter historyczny i był przypomnieniem nam tych wydarzeń sprzed 299 lat, czyli samego przebiegu, przygotowania, przebiegu do koronacji obrazu Matki Bożej w roku 1717. Natomiast trzecia część referatów dotyczyła tego, co z tego wynika dla nas, a więc wskazówki pastoralne i także dla duchowości, co znaczy, że mamy uczyć się od Maryi królowania.
Królować to znaczy...
Biskup Henryk Ciereszko, przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski do spraw sanktuariów.
Oczywiście nie w rozumieniu światowego ujęcia władzy, bo mam władzę, bo podporządkowuję. Tego rodzaju podporządkowanie, jeśli już można mówić, to służy dobru nas. Maryja jest królową naszych serc, królową naszych sumień, jest królową tą, która tak naprawdę uczy nas wolności. Jej wolne fiat wypowiedziane Bogu jest też jakby zaproszeniem, byśmy umieli właśnie nie z lęku, z jakichś interesów własnych podporządkowywać się Bogu, czy tak postrzegać to fiat Maryi, ale w wolności dziecka Bożego. W rozumieniu takim głębokim, religijnym, teologicznym królewskość jest panowaniem nad sobą, jest przezwyciężaniem mojej słabości, mojej niemocy, jest jakby odnajdywaniem tego, co Bóg w nas złożył, naszej wolności, wolności człowieka, dziecka Bożego, który może właśnie być panem tego, co w nim jest, samego siebie, by pełniej otwierać się dla Boga, przyjmować Jego łaski, Jego dary. To wszystko mamy w Maryi.
Odkrywanie, na czym polega królewskość, niewątpliwie poszerza wymiar naszego życia.
Ksiądz profesor Janusz Lekan.
Bo wtedy zdajemy sobie sprawę, że prawdziwy zaszczyt, prawdziwa godność człowieka odkrywa się, kiedy potrafi widzieć w Maryi Matkę i Królową jednocześnie, czyli jest to królowanie, które jest naznaczone tym macierzyńskim wymiarem, macierzyńskim ciepłem i troską, ale jednocześnie, które wskazuje, że ta królewskość polega przede wszystkim na tej prawdziwej naszej wolności, która sprawia, że Maryja chce nas nieustannie od nas też jakby wymagać i nas mobilizować do tego, żebyśmy szukali tej prawdziwej wolności, która pozwala nam i całkowicie służyć Panu Bogu, ale też być konkretnym wierze, zwłaszcza w odczynkach miłosierdzia, co to nam ten nam rok przypomina, właśnie w naszych relacjach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. To jest bardzo, myślę, taki bardzo praktyczny, konkretny wymiar i konkretne zadanie, które niesie ze sobą. I to bardzo piękna inicjatywa ojców Paulinów, żeby rzeczywiście teraz szukać właśnie tej duchowej korony. To jest takim zaproszeniem do naszego zmagania się, że królujemy wtedy, kiedy rzeczywiście dzięki Marii zwyciężamy w naszej walce duchowej.
Kiedy słuchaliśmy referatów opowiadających o tamtych wydarzeniach, rzeczywiście można było zobaczyć, jak wielkie w tamtych czasach było to wydarzenie, jak bardzo dobrze zorganizowane, ale przede wszystkim, jaki to był hołd wszystkich stanów Polski, poczynając od króla, poprzez wszelkie stany, niejako potwierdzenie ślubów Jana Kazimierza, właśnie to nałożenie koron królewskich na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, było potwierdzeniem uznania królowania Matki Bożej w naszej ojczyźnie. I myślę, że każde pokolenie Polaków, także nasze, powinno na nowo przeżywać tę prawdę o królowaniu Maryi w naszej ojczyźnie. My może szczególnie doświadczaliśmy tej obecności królewskiej Maryi w czasach 70., 80., w czasach PRL-u, kiedy nie było tej pełnej wolności Kościoła, zwłaszcza w stanie wojennym, kiedy Matka Boża była tym znakiem właśnie jedności i nadziei dla nas wszystkich. Dzisiaj w dobie wolności, kiedy często właśnie jesteśmy zagubieni w poszukiwaniu tej wolności, ona chce być ponownie dla nas znakiem wolności, bo królowanie, jak mówi Sobór Watykański II, to oznacza także właśnie bycie wolnym, wolnym panowanie nad grzechem, nad naszymi słabościami. I tutaj Maryja uczy nas, jak być wolnymi. Królować to znaczy także być wolnymi, panować nad tym, co jest słabe, grzeszne w naszym życiu, także w naszym życiu społecznym.
Pomóc nam w tym może żywa korona, do której jesteśmy zaproszeni w tym roku jubileuszu?
Myślę, że tak. Właśnie to jest bardzo cenna inicjatywa, bo owszem, piękne są korony ze złota czy z różnymi drogocennymi kamieniami, wysadzane drogocennymi kamieniami, ale tak naprawdę, jak mówi wielokrotnie Pismo Święte, Pana Boga nie tyle cieszy, czy Matkę Bożą nie tyle cieszą klejnoty, ile cieszy postępowanie ludzi, serce ludzkie. Więc najpiękniejszą koronę damy Matce Bożej z naszych czynów, z naszej miłości, z tego, że będziemy podejmować jakieś postanowienia, żeby zmienić się, polepszyć, być wiernymi uczniami Chrystusa.
Królewskość Maryi posiada głębokie fundamenty biblijne i teologiczne i niosą one w sobie i z jednej strony uzasadnienie kultu, ale z drugiej strony implikacje też pastoralne, implikacje dla naszej wiary, dla całego Kościoła. Wiary przeżywanej i w wymiarze całego Kościoła i wiary przeżywanej w wymiarze tym indywidualnym. Zwłaszcza przez ten aspekt rys historyczny, że królowanie Maryi jest rzeczywiście wydarzeniem, które nie tylko dokonało się ta koronacja 300 lat temu, ale że to było osadzone w bardzo konkretnym wymiarze i z jednej strony w wymiarze życia Kościoła, ale też w wymiarze życia naszej ojczyzny. I poznanie tego kontekstu niewątpliwie pozwala nam też lepiej zrozumieć i zobaczyć, że z jednej strony ta koronacja była doskonale przygotowana poprzez choćby też nawet i sam proces przygotowania, ale również i głębokie i bardzo też bogate teologicznie kazania, które towarzyszyły tej koronacji, jak również miała ten wymiar scalający i jednoczący dla i całego narodu, i całego Kościoła, gdzie wszystkie stany potrafiły się tutaj przybyć, zaangażować i jednocześnie wynieść dla siebie też konkretne zadania z tego wydarzenia. To pozwala nam też zobaczyć spojrzenie na Marię jako królową, że też pochylanie się nad wydarzeniem historycznym tej koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej pokazuje nam też na dzisiaj konkretne zadanie i konkretne implikacje wskazania w naszym życiu duchowym.
W jakim sensie można mówić, że Jasna Góra ma przesłanie prorockie, czy też pełni funkcję prorocką?
Ksiądz profesor Marek Chmielewski.
Oczywiście najpierw musimy wyjaśnić, co znaczy proroctwo. Najczęściej proroctwo rozumiemy jako, po takim potocznym ujęciu, jako przepowiadanie przyszłości. To jest bardzo zawężone i bardzo jednostronne ujęcie proroctwa. Proroctwo to jest przede wszystkim interpretacja i przekaz woli Bożej. W tym sensie Można powiedzieć, że Jasna Góra jest znakiem prorockim, ma przesłanie prorockie. Przybliża nam bowiem i pozwala rozpoznać wolę Bożą. I ta funkcja prorocka Jasnej Góry zawierałaby się w trzech takich momentach, moim zdaniem. W obecności, w znaku i słowie. Funkcja prorocka Jasnej Góry wyraża się w obecności. Jasna Góra trwa, pomimo zmieniających się dziejów, bardzo burzliwych dziejów naszego narodu. Jasna Góra trwa jako ta forteca, jako też świetlany znak, co uszanowali nawet nasi wrogowie, chociażby w czasie II wojny światowej, kiedy podkreślano, że choć wszystkie światła pogasły, to jednak Jasna Góra świeci jako ta gwiazda przewodnia. Więc w tym sensie jest takim znakiem prorockim, ponadczasowym. To wszystko, co tutaj się wydarzyło, co wydarzyło się także w historii Polski, tutaj jest pieczołowicie przechowywane i podtrzymywane. W tym sensie jest obecna świadomość narodowa na Jasnej Górze. To jest ten w wielkim zarysie jeden aspekt tego proroctwa, który pozwala nam rozumieć, jakie są Boże plany, Boże zamiary, wyroki Bożej opatrzności wobec naszego narodu. Tu możemy jak w pigułce zobaczyć losy naszej ojczyzny, możemy to ogarnąć i lepiej zobaczyć, jak przedziwnie Pan Bóg prowadzi nas przez historię. Druga funkcja, funkcja znaku. Tym znakiem tutaj na Jasnej Górze jest przede wszystkim sama ikona maryjna, na którą trzeba patrzeć właśnie jako na ikonę, a nie tylko jak obraz. Problem polega na tym, że my w naszej ikonografii Kościoła Zachodniego czy na Zachodzie bardziej skupiamy się na takim aspekcie estetycznym, na figurze, na kształcie, na kolorze i często zatrzymujemy się tylko na tej warstwie zewnętrznej obrazu. Tymczasem ikonografia Kościoła Wschodniego czy Kościołów Wschodnich idzie głębiej. Obraz, to co widzimy, jest tylko pewnym przywołaniem, pewnym nośnikiem rzeczywistości daleko głębszej. I ikona jasnogórska jest, właśnie jak sama nazwa mówi, jest ikoną. To nie jest tylko zwykły obraz, portret Matki Bożej, ale to jest ikona typu Hodegetria, która nas prowadzi do Jezusa. Maryja jest tą, która przyciąga uwagę widza i tym dyskretnym gestem prawej ręki pokazuje na Jezusa, którego trzyma w lewym ręku i niejako podaje pielgrzymowi. W tym sensie jest to funkcja prorocza, bo Maryja nas prowadzi do Jezusa, pokazuje nam na Jezusa. Nieprzypadkowo też tutaj w czasie liturgii bardzo często czytana jest perykopa o weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy słyszymy te słowa Maryi skierowane do sług, a więc także i do nas, uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam każe. W tym sensie Jasna Góra jest tym miejscem proroczym, bo przypomina nam, jakie są zadania, jakie są wymagania względem nas. No i wreszcie Jasna Góra pełni funkcję proroczą w sensie słowa, bo przecież tutaj, nie tylko jak święty Jan Paweł II powiedział, Jasna Góra jest ołtarzem i konfesjonałem narodu, ale jest także amboną narodu.
Zawsze w momentach najtrudniejszych, chociażby w czasach zaboru, klasztor jasnogórski, Matka Boża, jednoczyła wszystkich Polaków. I myślę, że warto, oczywiście nie chcemy, żeby były zabory, prawda? Natomiast warto to przypominać, że mimo różnorodności poglądów, często właśnie z tych sporów politycznych czy innych sporów, wszyscy jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy dziećmi jednego Boga i mamy jedną królową, naszą matkę, która troszczy się o naszą ojczyznę. Myślę, że warto, zwłaszcza w tym roku jubileuszowym, tę prawdę przypominać, aby gromadzić się wokół Maryi, właśnie także pielgrzymki, poczynając, myślę, od właśnie władz państwowych, parlamentu, żeby takie pielgrzymki się odbyły, właśnie żeby one jednoczyły nas wszystkich wokół naszej Matki Królowej.
Wysłuchaliśmy materiału Radia Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.